trochę liczb. W chwilę potem siedzieliśmy w salonie na sofie paląc cygara. Kapitan przedstawił mi rysunek zawierający plan, przecięcie i elewację Nautilusa, po czym zaczął opis statku tymi słowy. Masz pan przed oczami, panie Aronnax, rozmaite wymiary statku, który pana unosi. Jest to walec znacznie wydłużony, z zakończeniami ostrokręgowymi. Zbliża się bardzo do kształtu cygara, przyjętego już w Londynie w kilku podobnego rodzaju budowach. Długość walca od jednego końca do drugiego, ściśle obliczona, wynosi 70 metrów, a belka poprzeczna w najszerszym jego miejscu mierzy 8 metrów długości. Nie ma więc na długość 10 razy tyle, co na szerokość, jak wasze parowce o wielkiej prędkości, ale linia jego jest dostatecznie długa, a kształt dość smagły, ażeby woda wypierana przez niego z łatwością się usuwała i nie tamowała biegu statku. Z tych dwóch wymiarów możesz pan łatwo prostym wyrachowaniem otrzymać powierzchnię i objętość Nautilusa. Powierzchnia jego wynosi 1011 metrów kwadratowych i 45 setnych. Objętość 1500 metrów sześciennych i 0,2, czyli, inaczej się wyrażając, statek ten całkowicie zanurzony wypycha wody albo waży 1500 metrów sześciennych lub ton. Kiedy kreśliłem plany tego statku przeznaczone do żeglugi podmorskiej, chciałem, ażeby znajdując się w wodzie w zupełnej równowadze, zanurzał się na 0,9, wynurzał się zaś z wody tylko na 0,1. Tym sposobem powinienem był w takich warunkach wypychać wody tylko 0,9 swej objętości, 1356 metrów sześciennych i 48 setnych, czyli musiał ważyć właśnie taką liczbę ton. Budując go zatem podług powyższych wymiarów, nie mogłem tej wagi przekroczyć. Nautilus składa się z dwóch pudeł, jednego zewnętrznego, a drugiego wewnętrznego, połączonych z sobą żelazami w kształcie litery T, co mu daje niesłychaną wytrzymałość. W istocie, dzięki temu urządzeniu komórkowatemu, statek stawia opór głazu, zupełnie jakby nie był pusty. Nie można wgnieść jego ściany, bo ona odpiera każdy nacisk swą wypukłością, która jest w konstrukcji, a nie jest skutkiem klamrowania. Jednolitość zaś budowy, którą statek zawdzięcza doskonałemu zespoleniu materiałów, pozwala mu stawić czoła najburzliwszemu morzu. Te dwie powłoki zrobione są z blachy stalowej, której ciężkość gatunkowa w stosunku do wody jest 7,8. Pierwsza posiada grubość 5 cm i waży 394 tony i 96 setnych. Druga powłoka, belka podwalinowa wysokości 50, a szerokości 25 cm i ważąca 62 tony, maszyna, balast, różne akcesoria i przyrządy, przegrody i poprzeczne, podpierające belki składają się na wagę 961 ton i 62 setnych, które dodawszy do 394 ton i 96 setnych otrzymamy sumę żądaną 1356 ton i 48 setnych. Wszak zgoda na to?
Zgoda,
odpowiedziałem. Tak więc, mówił dalej kapitan, kiedy Nautilus płynie w takich warunkach, wynurza się z wody na 0,1. Otóż urządziwszy zbiorniki objętości dorównującej tej 0,1, czyli 150 tonom i 72 setnym, mogę je w potrzebie napełnić wodą i statek, wypychając wtedy 1507 ton, co równa się jego wadze, zanurzy się zupełnie w wodzie. I tak się też dzieje, panie profesorze. Zbiorniki te istnieją w niższych częściach Nautilusa. Za otwarciem kranów napełniają się wodą, a statek, zanurzywszy się, górną powierzchnią dotyka poziomu morza. Dobrze, kapitanie, ale tu właśnie napotykamy istotną trudność. Pojmuję, że w ten sposób możesz się pan ślizgać pod samą powierzchnią oceanu, ale zagłębiając się coraz dalej od tego poziomu, pański podwodny przyrząd trafi na ciśnienie. Czy zatem nie ulegnie sile parcia z dołu ku górze, dorównującej jednej atmosferze na 30 stóp wody, czyli prawie 1 kg na centymetr kwadratowy? Nic prawdziwszego, panie profesorze. Nie widzę więc innego sposobu zagłębienia Nautilusa w dalsze warstwy płynne, jak wypełnienie go wodą całkowicie. Panie profesorze, odpowiedział kapitan Nemo, nie należy nigdy mieszać statyki z dynamiką, bo można ważny błąd popełnić. Niewiele trzeba pracy, ażeby dostać się do niskich okolic oceanu, bo ciała posiadają skłonność do pogrążania się. Posłuchaj pan mego rozumowania. Słucham cię, kapitanie. Kiedy chciałem oznaczyć, ile należy dodać wagi Nautilusowi, ażeby go zanurzyć całkowicie, potrzeba mi było mieć tylko na uwadze zmniejszenie objętości wody morskiej w miarę pogrążenia się w głębsze warstwy oceanu. To rzecz naturalna, odpowiedziałem. Woda nie jest wprawdzie zupełnie nieściśliwa, jednakże posiada bardzo małą ściśliwość. Istotnie, według najnowszych obliczeń zmniejszenie, o którym mowa, równa się tylko 436/10 milionowym na jedną atmosferę, to jest na każde 30 stóp głębokości. Jeśli zatem trzeba pogrążyć się na 1000 metrów, mam na względzie zmniejszenie objętości pod ciśnieniem, dorównującym słupowi wody wysokiemu na 1000 metrów, to jest pod ciśnieniem 100 atmosfer. Zmniejszenie to wyniesie wtedy 436/100. Wagę więc należy powiększyć do 1513 ton i 77 setnych, zamiast zwykłej 1507 ton i 0,2. Powiększenie zatem wyniesie 6 ton i 57 setnych. Tylko? Tylko, panie Aronnax. Obliczenie to bardzo łatwo sprawdzić. Otóż trzeba panu wiedzieć, że mam zbiorniki dodatkowe, mające 100 beczek objętości. Mogę więc zanurzać się do dalekich głębin. Kiedy chcę podnieść się i wierzchem statku dotykać wód poziomu, potrzebuję tylko wypuścić tę wodę. A chcąc wynurzyć Nautilusa na 1/10 jego całej objętości, dość mi opróżnić wszystkie zbiorniki. Nie mogłem nic zarzucić tym dowodzeniom popartym cyframi. Zgadzam się na wasze rachunki, kapitanie, i byłbym dziwakiem, zaprzeczając im, kiedy każdodziennie doświadczenie dowodzi ich nieomylności. Ale w tym miejscu przeczuwam trudność rzeczywistą. Jaką, panie profesorze? Kiedy się pan pogrążysz na 1000 metrów głębokości, ściany Nautilusa poddane są ciśnieniu 100 atmosfer. Jeśli więc wtedy chcesz opróżnić dodatkowe zbiorniki dla odjęcia wagi statkowi i podniesienia się ku poziomowi, każesz pompom przezwyciężać to ciśnienie 100 atmosfer, które równa się 100 kg na każdy centymetr kwadratowy. To wymaga siły, którą tylko elektryczność dać mi mogła. Przerwał kapitan Nemo. Powtarzam panu, że potęga dynamiczna moich maszyn jest prawie nieskończona. Pompy na Nautilusie mają siłę cudowną. Musiałeś to pan spostrzec, kiedy wyrzuciły słupy wody, które niby potok runęły na pokład Abrahama Lincolna. Zresztą używam zbiorników dodatkowych wtedy tylko, gdy zamierzam dosięgnąć głębin na 1500 lub 2000 metrów i to zawsze w celu oszczędzania przyrządów. To też kiedy mi przyjdzie chętka zwiedzenia głębin oceanu na 2 lub 3 mile pod jego poziomem, używam sposobów dłuższych, choć nie mniej skutecznych. Jakich, kapitanie? Zapytałem. Odpowiadając na to pytanie, muszę naturalnie przystąpić do objaśnień, jakim sposobem kieruję się Nautilusem. Oczekuję ich z niecierpliwością. A żeby kierować statkiem na lewo, na prawo, słowem, aby robić obroty po płaszczyźnie poziomej, używam zwykłego steru o szerokim grzebieniu, przytwierdzonego do tylnego zaokrąglenia statku, a poruszanego za pomocą koła, bloków i lin. Ale mogę również kierować Nautilusem z dołu do góry i z góry na dół po płaszczyźnie pionowej za pomocą 2 płaszczyzn nachylonych, przytwierdzonych zewnątrz, w środku linii zagłębiania się. Płaszczyzn ruchomych mogących przyjmować wszelkie położenia i poruszanych z zewnątrz za pomocą potężnych dźwigni. Jeśli te płaszczyzny ustawione są równolegle do statku, ten porusza się poziomo. Jeśli zaś są w położeniu pochylonym, Nautilus stosownie do tego pochylenia i pod siłą popychającą śruby, zanurza się w kierunku przekątnej, długiej, według mego upodobania, lub też podnosi się po tejże przekątnej. Jeśli chcę prędzej dostać się na powierzchnię wód, powściągam działanie śruby, a wtedy ciśnienie wody wypycha pionowo Nautilusa, niby balon wydęty wodorem i wznoszący się w obłoki. Brawo, kapitanie! Zawołałem, ale jakimże sposobem sternik może wyśledzić drogę, którą mu wśród wód zakreślasz? Sternik umieszczony jest w klatce oszklonej, która wystaje w wyższej części Nautilusa i opatrzona jest szybami soczewkowymi. Jakie szkła mogą się oprzeć takiemu ciśnieniu? Opierają się wybornie. Kryształ, kruchy przy uderzeniu, stawia jednak znaczny opór. W czasie doświadczeń połowu ryb przy świetle elektrycznym odbywanym w 1864 roku w morzach północnych szyby z kryształu grubości tylko 7 mm znosiły ciśnienie 16 atmosfer i przepuszczały przy tym potężne promienie cieplika, które im nierówno ciepło rozdzielały. Szkła przeze mnie użyte mają 21 cm grubości w środku. To jest, są 30 razy grubsze od tamtych. Zgoda, kapitanie Nemo, ale przecież widzieć wtedy dopiero można, kiedy światło rozprasza otaczające ciemności. Pytam się więc, jakim sposobem pośród ciemności wód w klatce sternika z tyłu umieszczony jest potężny reflektor elektryczny, oświetlający swymi promieniami morze na przestrzeni pół mili. Ha, brawo! Po trzykroć brawo, kapitanie! Tłumaczę sobie teraz fosforescencję mniemanego narwala, która tak zaciekawiła uczonych. Przy tej sposobności zapytam pana, czy starcie się Nautilusa i statku Scotia, które tyle miało rozgłosu, było wpływem przypadkowego spotkania? Najzupełniej przypadkowego. Płynąłem na głębokości 2 metrów pod powierzchnią wód, kiedy nastąpiło zderzenie. Zresztą widziałem, że to starcie nie pociągnęło za sobą żadnych złych skutków. To prawda. Co zaś do spotkania z Abrahamem Lincolnem, panie profesorze, żal mi jednego z najlepszych statków tej dzielnej marynarki amerykańskiej, ale zaczepiono mnie. Musiałem się bronić. Ograniczyłem się zresztą na uczynieniu fregaty nieszkodliwą dla mnie i sądzę, że z łatwością naprawi wszystkie swoje uszkodzenia w najbliższym porcie. Ach, komendancie, zawołałem z przekonaniem w głosie. Nautilus to prawdziwie cudowny statek. Tak, panie profesorze, odpowiedział z rzeczywistym wzruszeniem kapitan Nemo. Kocham go też jak własną krew moją. Jeżeli na każdym z waszych okrętów, zależnych od kaprysu oceanu, wszystko grozi niebezpieczeństwem, jeżeli na morzu pierwsze wrażenie objawia się w poczuciu otchłani, jak dobrze powiedział Holender Jansen, tu w głębi, na pokładzie Nautilusa, człowiek już niczego obawiać się nie może. Niemożliwe jest uszkodzenie statku przy podwójnej jego powłoce twardości żelaza. Nie ma omasztowania podlegającego niebezpieczeństwu przy silnym kołysaniu lub nachyleniu statku. Nie ma żagli wiatrem zdzieranych ani maszyn rozsadzanych parą. Pożar jest nieszkodliwy w przyrządzie z blachy, a nie z drzewa. Węgla nie może zabraknąć, bo elektryczność jest działaczem mechanicznym. O spotkaniu jakimkolwiek nie ma co myśleć, gdy statek sam jeden te głębiny przebywa i burzy nie ma co się lękać, bo na kilka metrów pod powierzchnią wód panuje spokój zupełny. To też, panie profesorze, jest to statek jedyny i jeżeli to prawda, że inżynier więcej ufa statkowi niż jego budowniczy, a budowniczy więcej niż dowódca, zważ pan z jaką ufnością oddaje się memu Nautilusowi, ja, który jestem zarazem kapitanem, budowniczym i inżynierem. Kapitan Nemo mówił z porywającą wymową. Ogień w spojrzeniu, namiętność w gestykulacji przeobraziły go zupełnie. Tak, on kochał swój statek jak ojciec własne dziecię. Ja zaś nie mogłem się powstrzymać od zapytania, może niedyskretnego, które mi się naturalnie nastręczało. Więc pan jesteś inżynierem, kapitanie Nemo? Tak, panie profesorze, odpowiedział. Uczyłem się w Londynie, w Paryżu i Nowym Jorku, w owych czasach, kiedy zamieszkiwałem lądy kuli ziemskiej. Ale jakże pan mogłeś w tajemnicy zbudować cudownego Nautilusa? Każda jego część, panie Aronnax, przysłana mi była z innego punktu kuli ziemskiej pod zmyślonym adresem. Belkę podwalinową wykuto w Creusot we Francji. Oś śruby zrobiono u Pena i spółki w Londynie. Blachy na powłoki u Scotta w Glasgow. Zbiorniki wykonano u Kaja i spółki w Paryżu. Maszynę u Krupa w Prusach, ostrogę w warsztatach Motali w Szwecji, instrumenty precyzyjne u braci Hart w Nowym Jorku, a każdy z tych dostawców otrzymywał plan innym podpisany nazwiskiem. Ależ, odrzekłem, trzeba było te wykończone części złożyć i dopasować. Panie profesorze, wiedz, że urządziłem własne warsztaty na bezludnej wysepce na pełnym morzu. Tamto moi robotnicy, a raczej moi dzielni towarzysze, przeze mnie wyuczeni i wykształceni z moją pomocą, wykończyli Nautilusa. Po skończonej operacji ogień zniszczył ślady naszego pobytu na tej wysepce, którą byłbym chętnie w powietrze wysadził, gdyby to było możliwe. Tym sposobem wolno mi mniemać, że koszty wybudowania tego statku są niezmierne. Panie Aronnax, cena okrętu żelaznego wynosi 1125 franków na każdą tonę. Nautilus, jak wiadomo, ma 1500 ton i kosztuje 1 687 000 franków, czyli 2 miliony ze wszelkimi przyborami, czyli 4 do 5 milionów, licząc dzieła sztuki i zbiory, które zawiera. Ostatnie pytanie, kapitanie Nemo. I owszem, panie profesorze, jesteś pan bogaty? Bogaty nieskończenie, profesorze. I mógłbym bez uszczerbku zapłacić 12 miliardów długów ciążących na Francji. Spojrzałem bystro na dziwaka, który tak się do mnie odzywał. Czyżby chciał nadużywać mojej łatwowierności? Przyszłość miała mnie pod tym względem oświecić.